Dzień dobry, witamy Was serdecznie w 121 odcinku podcastu ZVZ, bo tak się nazywa teraz ten podcast, nie wiem czy pamiętasz to.
Czasem.
Tak, fantastycznie, to jest ciekawe, bo to jest jednocześnie 121 odcinek i pierwszy odcinek pod tą nazwą i też pierwszy odcinek sezonu, więc jeżeli ktoś z Was nigdy nie słuchał naszego podcastu i zaczął słuchać w tym momencie, to nie przerywajcie, wszystko jest w porządku, nowy sezon to jest dobre miejsce, żeby zacząć, będzie trochę nowych rzeczy, będzie trochę zmian, które już pewnie trochę słyszycie i jeżeli chodzi o oprawę na przykład, ale też będzie kilka nowości dotyczących naszych pomysłów na podcast i tego typu rzeczy, ale pierwszą z rzeczy może nie nowości, ale pierwszą z rzeczy, o której chcielibyśmy wam powiedzieć, to jest to, że ostatnio obchodziliśmy urodziny nasze. I Kasia o tym powie więcej coś, bo ja nie mam nic do powiedzenia.
Tak, słuchajcie, obchodziliśmy nasze czwarte urodziny i to są czwarte urodziny nagrania pierwszego oficjalnego odcinka, prawda? Bo tak. Wcześniej był odcinek zero. Nie chcemy robić za dużo wspominek, ale chyba oboje czujemy, że to jest dosyć niesamowite, że 4 lata temu zaczęliśmy nagrywać i to zaczęliśmy nagrywać tak jeszcze absolutnie nie wiedząc, co z tego będzie, nie mając wielkich planów i zasadniczo rzecz biorąc, tłumacząc co chwilę ludziom, czym jest ten podcast, którym się zajmujemy. A teraz jesteśmy w takim miejscu, że rozwijamy sieć podcastów, mamy miejsce na Spotify po wielu latach pytań i właśnie dzisiaj w Gazecie Wyborczej, znaczy dzisiaj, kiedy my na to nagrywamy, pojawił się tekst o podcastach, rozmowa z szefem Spotify i pomyślałam sobie, że to taka fajna klamra, tak? Że przez te 4 lata po prostu przeszliśmy od co to jest podcast i z czym to się je, do no jedna z największych gazet codziennych pisze nie tyle, że co to jest podcast, tylko pisze o tym, jak ten rynek się powiększa. No i też to jest fajne, bo jednak powiedzmy sobie szczerze, i ja i Paweł mamy inne rzeczy, którymi się zajmujemy i ten podcast przez bardzo wiele czasu był taką kolejną rzeczą, którą się wymienia na jednym oddechu, kiedy się mówi, kim się jest, prawda? Robi się bloga, robi się YouTube'a i robi się podcast. I to jest fajne patrzeć, jak w ciągu tych 4 lat to, że się robi podcast, się przesuwa na tej linii rzeczy, którymi się zajmujemy coraz wyżej i chyba daje nam coraz więcej satysfakcji, bo to też jest fajne, że przez to, że jesteśmy gdzieś na początku jakiejś drogi podcastingu w Polsce, takiego szeroko rozumianego, to wciąż jest przed nami mnóstwo możliwości i perspektyw i miejsc, do których możemy dotrzeć, więc już idziemy od tych 4 lat i ja nie czuję zmęczenia i chyba ty, Paweł, też nie.
Mhm. A propos nowości i takich zmian, które wprowadzamy, to teraz możemy oficjalnie ogłosić, że mamy partnerstwo z Gindi. Gindi to jest taki sklep internetowy, w którym swoje różne gadżety, koszulki, kubeczki i rzeczy sprzedają różni niesamowici i zdecydowanie bardziej utalentowani od nas artyści. I teraz jesteśmy tam też my, w sensie całe podsłuchane.pl, więc jeżeli chcielibyście sobie kupić koszulki z logo któregoś podcastów albo różne inne specjalne, za jakiś czas będzie się coraz bardziej zwiększać asortyment, no to zajrzyjcie na podsłuchane.pl/sklep, to jest nowa wersja sklepu i, co ciekawe, wpadliśmy na taki pomysł, żeby przy każdym sezonie nowym ZVZ robić specjalną taką koszulkę, to będzie, tym razem będzie koszulka na 9 sezon, więc jakby taka okazyjna, powiedzmy, i ta koszulka będzie dostępna tylko w ciągu trwania tego sezonu, co znaczy, że jeżeli ją kupicie, to znaczy, że słuchaliście nas w tym momencie i już zawsze wszyscy będą wiedzieli, jak będziecie mijać ich na ulicy, jak już będziemy tacy bardzo sławni, to wtedy będziecie, ludzie będą wiedzieli, że byliście z nami aż tak wcześnie. Niestety koszulek od sezonów 1 do 8 nie ma, ale to będziecie musieli się po prostu chwalić.
A to może będzie taka miejska legenda, że ktoś kiedyś widział kogoś, kto ma koszulkę z sezonu, nie wiem, 7.
Tak. Nie obiecujemy, że w tym momencie, w którym tego słuchacie, już jest dostępna ta koszulka, ale jeżeli nie jest, to znaczy, że będzie dostępna w ciągu paru dni, więc zapraszamy, podsłuchane.pl/sklep. I chyba to tyle, jeżeli chodzi o takie bardzo wstępne ogłoszenia, więc teraz przejdziemy do naszego segmentu, w którym wam opowiemy, co ostatnio widzieliśmy ciekawego w telewizji, internecie, w kinie i tak dalej.
Tak, więc ja ogólnie rzecz biorąc w ostatnich tygodniach nie mam czasu wychodzić z domu, bo mam bardzo, bardzo dużo różnych rzeczy. To znaczy, wychodzę z domu, ale nie mam czasu iść na przykład do kina. W związku z tym ja i Netflix weszliśmy w taki gorący moment naszego romansu. I jednym z seriali, które obejrzałam za jednym posiedzeniem, to jest Carmen Sandiego. Ktokolwiek się wychował tak w latach 90., pod koniec lat 80., latach 90., to prawdopodobnie pamięta z telewizji taki serial animowany Where in the World is Carmen Sandiego, gdzie dwoje dzieciaków podążało tropem super międzynarodowej złodziejki, Carmen Sandiego właśnie tytułowej. No i to był taki program edukacyjny, to chyba bodajże albo CBS, albo PBS go produkowało w Stanach. No i ogólnie rzecz biorąc chodziło o to, żeby śledząc tą bohaterkę dowiedzieć się czegoś o krajach świata, geografii, ekonomii, geografii ekonomicznej. No i Netflix jakby korzystając z tego sentymentu, który ludzie mają do animacji sprzed lat, jakby wybrał Carmen Sandiego jako taką animację, którą zostanie zrealizowana w nowy sposób. I rzeczywiście to jest z jednej strony strasznie fajny pomysł, bo tu główną bohaterką jest właśnie Carmen Sandiego, dziewczynka, która wychowuje się na wyspie, gdzie jest szkoła dla złodziei i w ogóle dla przestępców. No i ona się tam wychowuje, dostaje się do tej szkoły, nie wie za wiele o swojej przeszłości i jakby poznajemy jej losy, co się właściwie stało między jej wychowaniem na tej wyspie, a tym, że została tą wielką międzynarodową złodziejką, bo to nie jest taka oczywista historia. I ta jakby ta rama, ta opowieść o małej Carmen, która się wychowuje wśród złodziei i przestępców i o tym, jak właściwie decyduje się zostać złodziejką, jest absolutnie fenomenalna i świetnie napisana. Ma wątki, które moim zdaniem w ogóle najlepiej trafią do dorosłego widza, bo na przykład w całej tej historii jest taka postać francuskiego inspektora policji, który pracuje dla Interpolu i to jest po prostu taki stereotyp Francuza, ale takiego Francuza zmęczonego życiem, który jest prawie wrażenie, jakby zawsze był trochę na kacu i ma dwudniowy zarost. I człowiek tak to ogląda i myśli sobie, jakie dziecko w ogóle zrozumie, do czego oni tutaj piją, do jakiej wizji kulturowej Francuzów. Ale do tego wszystkiego, do tego fantastycznej moim zdaniem opowieści, no dosyć takiej psychologicznie niejednoznacznej, niestety doklejono to, co było takim symbolem starej Carmen Sandiego, czyli taki element dydaktyczny. I tam jest na przykład, jeśli jakaś część się dzieje w Indonezji, to bohaterowie rozmawiają ze sobą i bohaterka jakby ze swoim przyjacielem wymieniają się informacjami w stylu, czy wiesz, że Indonezja to kraj, który leży na 200 iluś tam wyspach? Czy wiesz, co jest podstawowym jedzeniem w Indonezji? Ryż. A kiedy tam przyjechałaś? No wiesz, trwał Festiwal Świateł. I to jest po prostu tak sztuczne. I ja rozumiem, że oni chcą nawiązać do tego jakby dziedzictwa Carmen Sandiego, która była programem edukacyjnym i o to w tym chodziło. No ale jednak mimo wszystko trzeba powiedzieć, że ten program edukacyjny sprawdzał się, kiedy wszystko inne było drugoplanowe, a kiedy mamy naprawdę świetną historię, niejednoznaczną w ogóle, ze świetnymi postaciami drugoplanowymi i doklejamy do tego tak trochę, powiedziałabym na siłę, taki wątek typowo edukacyjny i to nadal tak marnie zrealizowany, no to tutaj jest pewien zgrzyt. Ale to jest chyba bodajże 8 czy 10 odcinków na Netflixie, one nie są bardzo długie, obejrzałam je za jednym posiedzeniem i powiem szczerze, że dobrze się bawiłam, mimo że na przykład nie zrobił na mnie ten serial takiego wrażenia jak She-Ra, ta nowa Netflixowa She-Ra, którą obejrzałam i miałam takie zero zastrzeżeń. To było cudowne. W przypadku Carmen Sandiego wydaje mi się, że troszeczkę stoją jedną nogą w tym, czym chcieliby, żeby ta animacja była, a jedną nogą w tym, czym ludzie wiedzą, że ta animacja była kiedyś. Więc być może nie da się jednocześnie nakręcić animacji dla małych dzieci i dla ludzi, którzy się wychowali na tej animacji. Ale polecam, jeśli szukacie czegoś animowanego na Netflixie, jeśli macie jakiś sentyment do tej postaci, w ogóle do tej historii, to polecam, bo spokojnie sobie można w jeden wieczór całość obejrzeć.
Spoko, brzmi ciekawie. Ja w ogóle nie byłem zainteresowany w ogóle tą nową wersją, bo w zasadzie też nie byłem szczególnie zainteresowany tą poprzednią. W sensie kojarzę gdzieś tam z tyłu głowy, że było coś takiego, ale nie pamiętam, żebym kiedykolwiek obejrzał jakikolwiek odcinek. Ale potem zobaczyłem grafiki z tego nowego i to nowe wygląda bardzo ładnie. Bardzo mi się podoba to wizualnie, paleta kolorów mi się bardzo podoba, te wszystkie arty, które tutaj są, wyglądają świetnie, więc chciałbym to zobaczyć chociażby ze względów wizualnych, a poza tym to się zobaczy. Za to ja oglądałem coś, do czego praktycznie nie mam zastrzeżeń, bo odkryłem talk show, można powiedzieć. W cudzysłowie odkryłem talk show, dlatego że po pierwsze on istniał zanim go... Nie, to jak odkryłem, to faktycznie to istniał zanim go odkryłem. Nie wynalazłem go, tylko odkryłem.
Tak jak Indie istniały, zanim do nich dopłynęliśmy, tak?
Jak kojarzyłem jego istnienie i nawet chyba kiedyś widziałem jakiś odcinek i nawet mi się podobał, ale jakimś zrządzeniem losu nie sięgnąłem potem po kolejne, potem gdzieś po drodze zapomniałem o jego istnieniu i mowa o Hot Ones, który ostatnio też z okazji początku kolejnego sezonu i wydaje mi się, że to może być 9 sezon w ogóle, parę dni temu zaczął się, więc przypadek, ale jakby pojawił się w internecie po raz kolejny, gdzieś sporo widziałem share'ów na Facebooku nowego odcinka, ale trochę wcześniej sięgnąłem i zacząłem oglądać, binge'ować starsze. To są odcinki dostępne na YouTube, to jest w ogóle YouTube'owy show, więc nie ma problemu z tam dostępnością, powiedzmy. I cały pomysł polega na tym, że zaproszony gość jest przypytywany z różnych rzeczy, w różnym stylu, ale przed sobą ma, zarówno on, jak i prowadzący mają 10 skrzydełek mięsnych albo wegetariańskich, ale zawsze 10 z 10 ostrymi sosami. I te sosy są ułożone według ostrości, także na początku zaczynają od takich, które praktycznie nie są ostre, a kończą na takich, które mają w tej skali ostrości jakieś tam, jakieś miliony w ogóle wykręcone. I efekt jest taki, że to jest miły i zabawny dodatek do tego wywiadu i no bo oni jakby, zależy oczywiście wszystko od gościa. Są tacy goście, którzy te skrzydełka ledwo smakują, ledwo tak dziubną, ale są też tacy jak na przykład Jack Black, który był niesamowity, bo on po prostu wkładał to skrzydełko w całości do ust i wyciągał kostki. Nawet jak potem już wiesz, biegał dookoła tego stołu i oblewał się wodą i już nie mógł wytrzymać, ale dawał radę. Sporo jest takich, więc wszystko zależy od gościa, sporo jest takich, którzy jakby wiedzą, na czym polega show i wiedzą, że no trzeba się trochę poświęcić, żeby ten program był fajny i no i wiesz, cierpią dla ludzkości. Terry Crews był niesamowity, absolutnie, był po prostu, zwłaszcza, że wiesz, to jest jeszcze tak, że oni próbują odpowiadać na w miarę normalne pytania, ale w międzyczasie zaczynają się zrobić coraz bardziej spoceni, zaczynają im na przykład puchnąć usta, więc zaczynają mówić dziwnie, zaczynają mamrotać trochę, nie? Więc niektóre odcinki są niesamowite. Ostatnio właśnie zaczął się nowy sezon, był odcinek z Gordonem Ramsay i no i on tam, jasne, on był w ogóle super przygotowany, wiesz, przyszedł Gordon Ramsay z torbą z rzeczami, nie? I tam w środku miał jakieś soki, jakieś w ogóle, wiesz, ten miał pączki takie z dziurką, donaty miał takie jakieś, żeby czymś słodkim zajadać i tak dalej, tak dalej, ale tak się męczył, po prostu tam nie mógł wytrzymać, biegał dookoła też ten, więc jak ktoś w ogóle nie lubi Gordona Ramsay, to polecam, bo on tam bardzo cierpi, naprawdę bardzo cierpi, więc niektóre odcinki są niesamowite, jak tam, bo efekty są różne, niektórzy zaczynają dostawać czkawki na przykład gdzieś pod koniec, nie? I w ogóle, ale jest to bardzo urocze, a jednocześnie sprawia takie wrażenie, ten program ma, jakby odcinek ma mniej więcej 25, może 30 minut każdy, ale sprawia to takie wrażenie, jakby to, jak oni przechodzą stopniowo przez te kolejne skrzydełka, sprawia takie wrażenie, pod koniec tego odcinka masz wrażenie, że ten prowadzący z tą zaproszoną osobą przeszli razem przez piekło i oni teraz już są jakby, to ich na zawsze połączy, nie? Że to już nie, że zaczęli jako obce osoby, ale skończyli jako ludzie, którzy przedarli się przez piekło razem i jakoś dali radę, nie? Więc to ma też bardzo, bardzo sympatyczny klimat. Więc polecam bardzo mocno, nazywa się to Hot Ones, jak wpiszecie sobie na YouTubie, to znajdziecie i polecam. Te odcinki, które wymieniłem, to są chyba te, które mi się najlepiej kojarzą. Terry Crews właśnie Gordon Ramsay ostatnio, więc sprawdźcie koniecznie. Cara Delevingne ma super odcinek, no, więc musiałbym wymieniać długo pewnie, bo naprawdę jest sporo takich, które są bardzo fajne, więc polecam bardzo mocno ten program.
Znaczy, to brzmi absolutnie cudownie, zresztą w ogóle wszystkie historie, które wiążą się z jedzeniem super ostrych skrzydełek są fenomenalne, jakby jednak ludzie nie powinni jeść super ostrych skrzydełek, a jednak to robią. Dobrze, ja chciałam jeszcze powiedzieć o jeszcze jednym serialu, który oglądałam, też na Netflixie, bo mówię, Netflix zdominował moje życie. Chciałam powiedzieć bardzo krótko o piątym sezonie serialu Grace and Frankie. To jest taki serial, jeśli go nie znacie, pomysł jest taki, że dwie panie mocno po 70 wraz ze swoimi mężami, którzy pracują razem jako prawnicy, zostają zaproszone przez swoich mężów na kolację, są absolutnie przekonane, że ci ich mężowie oświadczą, że przechodzą na emeryturę, a tymczasem ci mężowie oświadczają, że od 20 lat mają ze sobą romans i chcą ze sobą wziąć ślub, zostawiając właśnie tytułową Grace i Frankie na lodzie. No i tutaj już jesteśmy w piątym sezonie serialu, więc jakby te dwie kobiety, które są zupełnie inne, jeśli chodzi o charakter, zaczęły się ze sobą docierać i już jakby wiemy, że będą przyjaciółkami prawdopodobnie na całe życie, ale chciałabym wam bardzo jakby, jeśli nie oglądaliście tego serialu, to koniecznie zacznijcie go oglądać, bo jest fenomenalny i Lily Tomlin i Jane Fonda po prostu grają, nie powiedziałabym, że role życia, bo obie mają kariery sięgające dziesięcioleci, ale grają jedne z najlepszych ról swojego życia, ale mam takie wrażenie w tym piątym sezonie bohaterki, które przeżyły już bardzo dużo różnych rzeczy, łącznie z tym, że jakby taką próbę ograniczenia ich wolności przez dzieci, dochodzą do wniosku, że ich motywem życiowym będzie fuck it i będą robiły to, co chcą. I jakby ten sezon ma takie absolutnie genialne sceny i jest taki wątek, który jest po prostu fenomenalny, kiedy jedna z bohaterek chce strasznie pójść do takiego baru, gdzie dają paluszki krabowe, takie paluszki z kraba, ale takiego prawdziwe, tylko nie może dojść tam w odpowiednim czasie, ponieważ światło przez ulicę nie jest dostosowane do tempa chodzenia bardzo starszych osób. No i udaje się wywalczyć nowe zmierzenie czasu przejścia przez tą ulicę, żeby wydłużyć to światło. No i okazuje się, że ten czas to jest średnia przejścia wszystkich ludzi w ciągu dnia. No i oczywiście okazuje się, że tam nie są tylko starsze osoby, ale tam są jacyś biegacze, jacyś ludzie, którzy biorą udział w jakichś maratonach. No wszystko jakby działa na jej niekorzyść i wtedy ona dzwoni po tą swoją przyjaciółkę, po Grace i mówi: słuchaj Grace, przyjedź tu i nam pomóż. I jest taka fenomenalna scena, jak Grace grana przez Jane Fonda przechodzi przez tą ulicę bardzo, bardzo wolno, żeby wyrównać ten czas, żeby dać te kilka sekund. I to jest tak fenomenalna scena, człowiek czuje taki triumf tej sceny, który polega na tym, że udowadnia, że starsi ludzie chodzą wolno. Że to jest zupełnie inna perspektywa spojrzenia na starość i spojrzenia na to, co starość ze sobą niesie. Bardzo, bardzo to polecam. Jest to absolutnie fenomenalny serial, który jakby oczywiście opowiada o takich nietypowych bohaterach, bo zwykle starsze osoby nie są bohaterami produkcji serialowych, ale bardzo dużo mówi o życiu i właściwie zadaje takie pytanie też, które sobie sami zadajemy i zadajemy sobie w odniesieniu do siebie samych, ale do naszych bliskich. W którym momencie jakby kto inny zaczyna decydować o tym, jak żyjemy swoje życie, nasze dzieci, czy może my jako dzieci mamy decydować za rodziców czy dziadków. No, bardzo, bardzo polecam. Jest to serial, którego odcinki mają po pół godziny, jest ich 12 czy 13 w każdym sezonie, więc jakby nadrobienie tego serialu nie zajmie wam długo. Jeśli tego nie znacie, to bardzo polecam, bo to jest taka idealna mieszanka czegoś, co jest bardzo zabawne miejscami, a potem kilkanaście scen później jest bardzo poruszające i zupełnie poważne. I ta mieszanka jest tam idealna, że nie ma jakby tak, że jest albo za śmiesznie, albo niesmacznie, albo z drugiej strony jest zbyt poważnie i zbyt smutno, więc bardzo polecam.
Tak, ja też się dołączę do polecanek. Myślę, że... Znaczy, wydaje mi się, że ja możliwe, że wspominałem chociaż przez chwilę o tym serialu w podcaście, ale jest nowy sezon, więc zdecydowanie warto przypomnieć. A ja jeszcze obejrzałem jedną rzecz, o której nie chcę sobie przypominać. I nawet nie wiem, czy obejrzałem do końca. Chyba nie w końcu. Obejrzałem film Wielki Mur. Z jakiegoś powodu. W sensie, otworzyłem Netflixa któregoś dnia. Ja byłem chyba wtedy u rodziców? Nie wiem. Z jakiegoś powodu odpaliłem Netflixa i uznałem, że hej, Wielki Mur to jest to, czego też potrzebuję. Jakby co poszło nie tak w tym filmie? Jakby wiedziałem, że on nie jest dobry, ale był dla mnie w jakiś sposób fascynujący. I nie wiem, co się stało. Ten film był bardzo dziwny. I zastanawiam się, jakby skąd się wziął pomysł na ten mur. Pomysł na ten mur wiem, skąd się wziął, bo potwory są. I jakby na tym polega też film, że są potwory, które wychodzą raz na tam ileś dziesiąt lat, więc i chcą z jakiegoś powodu dostać się do Chin za wszelką cenę, więc ludzie stoją na murze i walczą z potworami i mają wyjątkowo głupie pomysły, żeby walczyć z tymi potworami. Jakby straciłem nadzieję w momencie, w którym pojawiła się scena z bungee, dlatego że jest tam elitarny oddział kobiet, które walczą z potworami w ten sposób, że skaczą z muru, z wielkiego muru chińskiego na bungee, z takich jakby platform czy czegoś takiego, z dzidami. Jak podlatują na dół, to dźgają tymi dzidami te potwory i wlatują z powrotem. I nie wiem, jak wpadli na ten pomysł, że to będzie akurat efektywny sposób walki. Bardziej efektywny niż, nie wiem, rzucanie tymi dzidami albo, nie wiem, cokolwiek. Albo bardzo długie dzidy, ale kończy się to tak, że jak one są na dole, jak te bungee zrzuca je, to te potwory je zjadają i potem wraca samo bungee, nie? I jakby więc nie wiem, w jaki sposób miałoby im to pomóc, bo najwyraźniej te potwory nie mają większego problemu z tym, żeby mimo wszystko je zabić w tym momencie, więc nie wiem, dlaczego tak było. Mogliby dziury w tym murze zrobić gdzieś na dole i dźgać te potwory przez tych dziur po prostu, a nie nie wiem, jakby nie wiem, o co chodzi, ale potem w każdym razie w tym wszystkim, ponieważ Chińczycy najwyraźniej mają głupie pomysły na walkę z potworami, więc musi się pojawić Matt Damon, który mi wszystko wyjaśni. I no i przychodzi Matt Damon i gra postać, o której nic nie wiadomo, ale z drugiej strony wiadomo wszystko. To znaczy niewiele się dowiadujemy o nim, ale to jest tak bardzo generyczna postać, że od początku wiemy, jaką drogę przejdzie i na czym to wszystko polega. Przy tym Matt Damon przez cały czas sprawia wrażenie, jakby się gdzieś zgubił na planie. To znaczy on cały ten film gra z taką miną, jakby zastanawiał się, jak wylądował w tym miejscu w życiu. I jego bohater chyba też trochę się tak zastanawia, więc wszystko do siebie pasuje. Jest tam też Pedro Pascal i Pedro Pascal znowu cały czas patrzy z nienawiścią na Matta Damona. I ja nie wiem do końca, czy to jest tak, że to jego postać nie patrzy z nienawiścią na postać Matta Damona, bo ma powody, czy Pedro Pascal patrzy z nienawiścią na Matta Damona, bo Matt Damon mu powiedział: hej, weź, zagrajmy ten film u Chińczyków, bo na pewno będzie fajnie, to jak wakacje. I teraz Matt Damon, co ty mi zrobiłeś? Więc Pedro Pascal tam jakby jako jedyny wydaje się mieć jakąś jakąś rolę, jakby grać w jakikolwiek sposób, ale wydaje mi się, że ta gra może być po prostu, to może być Pedro Pascal, który nienawidzi Matta Damona.
Ale ja muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o ten film, to dla mnie jest absolutnie totalnie fascynujące to, że ktoś w Chinach pomyślał, potrzebujemy jakiegoś aktora białego, żeby zagrał w tym filmie, żeby ten film się lepiej sprzedał. Matt Damon. Jakby on tam tak strasznie nie pasuje w ogóle do tej koncepcji filmu.
Tak, on w ogóle jakby tego, nie wiem, to Matt Damon trochę gra taką postać jak Tom Cruise w Mumii, tylko bez szelmowskiego uśmieszku, czyli w ogóle jakby jedynej rzeczy, która definiowała postać Toma Cruise'a w Mumii, a poza tym jest jakby za stary i nie wiadomo, co tam robi, nie? Więc to było bardzo dziwne i nie wiem, że są to takie urocze elementy, na przykład to, że wszyscy żołnierze chińscy mają takie kolorowe zbroje, w których przypominają trochę Power Rangers i one mają kolory w zależności od tego, w jakim są oddziale, czy coś takiego. Albo na przykład, że Matt Damon nosi ze sobą wielki magnes bez wyraźnego powodu przez cały film. W sensie, dosłownie jest na początku scena, kiedy Matt Damon i grupa jego kolegów, gdzieś tam podróżujący przez te Chiny, Matt Damon, jeden z nich chyba wyciąga wielki magnes, znaczy kamień taki ten i rzuca go gdzieś tam, że a po co nam ten magnes, a co Matt Damon przynosi, mówi, nie, jak chcę ten magnes, to po co go będziesz nosił? No nie wiem, kompas sobie zrobię, nie? I potem nosi ten magnes, bez powodu, jakby kompletnie, to nie wiem, czy nie wiem, dostał go od kogoś, nie wiem, jakby ma ten magnes, czy coś tam. I potem się okazuje, że ten magnes, że potwory przy tym magnesie się nie mogą komunikować ze statkiem matką, ponieważ te potwory mają tą samą słabość, co droidy w pierwszej części Gwiezdnych Wojen, więc magnes jest, magnes na pomoc jest. I niesamowite rzeczy się tam dzieją, naprawdę. Ale też zastanawia mnie jedna rzecz, wiesz, bo to jest film, który jest realizowany jakby, to jest chiński film głównie, tak? A on jednocześnie przedstawia taki stereotyp, że ci Chińczycy to nie mogą sobie poradzić, dopóki nie przyjdzie jakiś biały człowiek i nie pokaże im, czym jest prawdziwe męstwo i honor i nie nauczy ich tego wszystkiego. I co wydaje się bardzo takim stereotypem jakby, który raczej nie byłby pokazywany przez przedstawicieli tego kraju, więc to mnie zastanawiało dość mocno.
Właśnie, ja się zastanawiałam, czy to nie było do końca w ten sposób, bo jakby ja pamiętam, że z tym filmem był, że on był pod jakimś w sposób przełomowy, jeśli chodzi o sposób jego produkcji. I teraz nie chcę przekłamać, bo tutaj chodziło o jakiś sposób. Ja się cały czas zastanawiam, czy to nie było troszeczkę tak, że on był do pewnego stopnia zrobiony na zasadzie zatrudnimy Matta Damona, to spróbujemy sprzedać chiński film w dużych kinach w Europie i w Stanach.
Czyli
wiesz,
zupełnie jak amerykańskie
zasadzie.
Filmy, tylko w drugą stronę, tak?
Coś w tym stylu. Nie dam głowy, że tak zrobiono, ale mam jakieś takie, coś mi się ćmi z tyłu mózgu. Musiałabym sobie przypomnieć, że ten film pod pewnymi względami właśnie był jakoś tak zaplanowany, żeby się sprzedał niekoniecznie na tym oczywistym rynku dla siebie. Natomiast ja ci muszę powiedzieć jedną rzecz o Wielkim Murze, która być może będzie dla ciebie porażająca, bo ja na tym filmie byłam w kinie.
No to...
Więc wyobraź to sobie wszystko 10 razy większe. Ale właśnie mam jakieś takie dziwne wrażenie, że ten film do pewnego stopnia właśnie między innymi dlatego miał tych białych aktorów w głównych rolach, że był robiony za chińskie... Znaczy jakby miał być odwrotnością tego, co robi właśnie, robią Stany Zjednoczone, czyli robią film w Stanach Zjednoczonych z chińskim aktorem i wysyłają je do Chin i to miało być w drugą stronę. Bo to było coś takiego, że kilka lat temu zastanawiano się, jak te układy chińsko-hollywoodzkie będą wyglądały. One teraz wyglądają w ten sposób, że Tencent zaczyna produkować połowę filmów, ale wtedy właśnie się zastanawiano, czy nie będzie trochę tak, że się nie będzie jechało do Chin robić filmów. I były nawet zapowiedzi, chyba bracia Russo mieli coś robić, jakiś chiński duży projekt, taki super bohaterski niemalże. Właśnie, że czy ten talent nie będzie ściągany do Chin ze Stanów. No, ale w każdym razie tak, jest to film przeżycie, ale też w sumie w dużym stopniu, jeśli weźmiemy pod uwagę te kolorki i ten sposób koordynacji scen walki, w ogóle kręcenia scen walki, to nie jest takim typowym chińskim filmem wysokobudżetowym, gdzie wszystko jest bardzo ładne, bardzo kolorowe i nagle rozumiesz, że można zatrudnić miliony statystów, więc...
Ale dziś będziemy też mówić o filmie, który podobał mi się nawet mniej niż Wielki Mur. Za chwilę podsumujemy sobie, ponieważ nie było nas przez kilka tygodni, to podsumujemy sobie, co widzieliśmy w kinach w tym czasie, więc zamiast mówić o starych złych filmach, będziemy mówili o nowych złych filmach, albo może nie takich złych, zobaczymy, może się pokłócimy, więc nie odchodźcie od odbiorników, tak się mówi, prawda? Coś takiego.
Tak, dokładnie.
Cześć, tu Mysz z podcastu Myszmasz. Od 5 lat dyskutujemy o filmach, serialach, książkach i komiksach. W ostatnim odcinku pod tytułem Jak ogarnąć życie rozmawiamy o tym, czy rady z programu Sprzątanie z Marie Kondo są przydatne, a jeśli tak, to jak je stosować. Podcast Myszmasz znajdziecie na myszmasz.pl.
Dobra, więc powiemy o filmie, który a propos chińskich produkcji. Jest w filmie, który został zrealizowany w Stanach Zjednoczonych z amerykańskimi i ogólnie rzecz biorąc z anglojęzyczną obsadą, ale który, jeśli przyjrzymy się bliżej, to moim zdaniem jest idealną chińską produkcją, czyli o Aquamanie. Bo Aquaman, poza tym, że ma jego reżyser jest Azjatą, to dodatkowo moim zdaniem idealnie podąża tropami typowych produkcji Wielkiego Muru, ale także typowych produkcji chińskich historycznych, czyli mamy dynastyczny konflikt, bardzo zróżnicowane pod względem wyglądu zewnętrznego różne grupy, które się spierają, które mają różne podejście do życia, no i oczywiście konieczność wyłonienia tego króla, czy przywódcy, czy kogoś, kto zrozumie, że jego zobowiązania względem społeczności są ważniejsze od jego prywatnej woli życia, tak jak mu się podoba. I to jest troszeczkę streszczenie Aquamana oraz bardzo, bardzo wielu chińskich fabuł.
Albo Króla Lwa.
Króla Lwa też. Czarnej Pantery też do pewnego stopnia.
Tak, Czarna Pantera był zdecydowanie lepszym filmem. Ja powiem od razu, nie podobał mi się ten film. A poszedłem z jakby wszelkim optymizmem, z jakim mogłem pójść, dlatego że wcześniej słyszałem dużo o tym, że Aquaman jest filmem, który jest w końcu tym takim pójściem filmu DC w kierunku, żeby zrobić to wszystko na luzie. I że wprawdzie, owszem, jest kiczowaty i powiedzmy kompletnie szalony, ale w ten dobry sposób, w taki, który sprawia, że jest zabawny i bezpretensjonalny, powiedzmy. Ja poszedłem na ten film i po pierwsze niesamowicie się wynudziłem. Niesamowicie. Po prostu tak mi się dłużył. Miałem wrażenie, że oglądam go przez 4 godziny. Po drugie, wydawał mi się z jednej strony, jasne, wydawał mi się kiczowaty, ale nie wydawał mi się nawiązujący do na przykład, nie wiem, lat 90. czy coś takiego w takim stylu, jak Thor ostatnio nawiązywał gdzieś tam do 80. czy Strażnicy Galaktyki do 70. i tak dalej, tylko raczej wydawał mi się wzięciem tego, co najgorsze z lat 90. i po prostu pokazaniem. Wydawał mi się z jednej strony zbyt niepoważny, żeby traktować go serio i zbyt taki właśnie kiczowaty, żeby traktować go serio, ale jednocześnie sprawiał wrażenie, że jest za mało autoironiczny, żeby traktować go jak komedię i parodię i w sumie nie wiem, czego miałby być parodią. I bardzo mi się nie podobał. Wynudził mnie niesamowicie, konstrukcja jego mi się nie podobała, cała ta historia w ogóle, nic tak naprawdę. Jason Momoa jako aktor, wydawało mi się, że dobrze się bawi na planie, więc dobrze dla niego, ale jakby poza tym ciężko mi znaleźć jakiekolwiek zalety w tym filmie naprawdę.
A ja zobacz, a to jest bardzo ciekawe, bo mi się bardzo dobrze oglądało ten film. Co prawda uważam, że byłoby dużo lepiej, gdyby był całkowicie zrealizowany pod wodą i żeby w ogóle porzucić te wszystkie nadwodne elementy, bo one były moim zdaniem najsłabsze. Ale ja go sobie obejrzałam jako taką właśnie dworską przepychankę. Jakby nie oglądałam go trochę jako ekranizację komiksu, bo rzeczywiście jako ekranizacja komiksu moim zdaniem ani estetycznie, ani fabularnie nie sprawdza się za dobrze. Ale ja się dobrze bawiłam. Znaczy dobrze bawiłam się tym dynastycznym sporem, tym światem podwodnym, tym, że po prostu to jest taki typowa realizacja mitu o tym, że królem może być wyłącznie ten, kto nie chce władzy, bo ci, którzy chcą władzy, są skorumpowani przez to pragnienie, w związku z tym może być tylko ten, który zgadza się na to, że jest od czegoś, że jakby, że ta władza jakby to nie jest coś dla niego i że nie jest jej godzien, prawda? No główny bohater oczywiście nazywa się Artur, w związku z tym dla mnie do pewnego stopnia, co też mnie bawiło, jest to realizacja mitu arturiańskiego. Więc ja powiem szczerze, że gdybym miała oceniać Aquamana jako ekranizację komiksu, to bym się na niej strasznie nudziła, ale jakoś wyjątkowo podpasowały mi te jego nawiązania i to jego umieszczenie w takiej ogólnej mitologii powstawania i dochodzenia do władzy idealnego władcy. I nie wiem, jakoś być może... Trudno mi nawet powiedzieć, bo ja jakby nie oczekiwałam bardzo dużo po Aquamanie, nawet nie czekałam na ten film, bo mimo że Jason Momoa jakby jest fajnym aktorem, to jednak mimo wszystko widziałam Conana. I wiem, że Jason Momoa w obsadzie nie oznacza, że film będzie najlepszy na świecie. No i też powiedzmy sobie szczerze, że DC jakby ma straszny problem z powiedzeniem, w jakim tonie mają być jego filmy. Ale muszę powiedzieć, że ja się kurczę, może nie jakoś wybitnie bawiłam, ale na pewno się nie nudziłam i na pewno znalazłam bardzo dużo radochy w szukaniu pewnych wątków, które się tam pojawiają. Właśnie takich typowych wątków związanych z konfliktami dynastycznymi, z takimi postaciami, które się muszą pojawić w tym konflikcie. No i w sumie z tym, że to jest film o tym, jak biednego człowieka wyrobiono w zostanie królem Atlantydy, bo przecież nie o to mu teoretycznie chodziło, więc przyznam szczerze, ja mam zupełnie inne odczucia, być może i jakby też nie przeszkadzało mi, że ten film jest kiczowaty, bo jak już mówiłam, bardzo dużo chińskich produkcji, które są poświęcone właśnie tym zmaganiom dynastycznym, też z punktu takiego europejskiego są kiczowate, ale jeśli się przyjmie tą stylistykę, to można się w niej odnaleźć, więc nie wiem, jakoś całkiem nieźle mi się ten film oglądało. Nie powiem, żebym była sobie w stanie teraz przypomnieć każdą jego scenę, ale kilka scen było całkiem spoko.
Wiesz co, tam na przykład przeszkadzała mi oprawa w CGI tego wszystkiego. Ja rzadko coś takiego mówię, ale w tym wypadku sprawiło to między innymi, że czułem, że to wszystko jest bardzo abstrakcyjne, bo jak dostałem tą bitwę na koniec, no to wiesz, CGI walczyło z CGI, nie? Jakby które CGI jest mocniejsze i jakby nie mogłem się jakby emocjonalnie zaangażować w to, jak te ryby się biły ze sobą. A po drugie, konstrukcja tego filmu wydawała mi się taka bardzo, wiesz, że były takie sceny uspokojenia, gdzie bohaterowie próbowali rozwiązać jakąś zagadkę i natychmiast po tej scenie uspokojenia było jakieś łubudum i coś się działo, była krótka scena akcji, w której ktoś walczył z CGI, plus było tam pełno takich kompletnie abstrakcyjnych momentów, w których nie bardzo wiedziałem, co mam sądzić i na przykład wymienię ci, sorry za drobne spoilery, jeżeli ktoś jeszcze nie widział filmu, to będą naprawdę drobne. Jest tam na przykład taka postać pirata, do którego ojca śmierci doprowadził Aquaman, co jest kompletnie poza postacią w ogóle, zacznijmy od tego, tak? Nasz bohater zostawia w pewnym momencie na pewną śmierć jakiegoś typa, potem żałuje tego, ale jakby nie wiadomo, jakby to nie jest tak, że on przeszedł jakoś przemianę i nauczył się czegoś, co sprawiło, że zaczął tego żałować. Nie, on po prostu zachował się wtedy kompletnie jakby poza swoim charakterem ze względów fabularnych, ale to nieistotne. W każdym razie ten koleś, ten pirat poprzysięga zemstę, a potem dostaje sprzęt od ludzi z Atlantydy. I to jest niesamowite, bo ludzie z Atlantydy przychodzą i mówią, masz tu karabin. To jest super karabin do strzelania do Aquamana, on jest atlantycki, więc będzie ci lepiej strzelał niż ten zwykły, bo tam Aquaman jest super opancerzony, ma pancerną skórę, ale atlantycki karabin to pomoże. No i co ten koleś wtedy robi? Uznaje, że ja będę chciał strzelać z oczu. A oni mówią, nie, ale masz karabin, to z karabinu nie umiesz strzelać. No umiem, ale chcę strzelać z oczu. I postanawia sobie zrobić zbroję i rozwalić ten karabin i zrobić sobie zbroję, w której będzie strzelał z oczu, ale ponieważ ten karabin się psuje wtedy, to musi sobie zrobić taki ogromny hełm, jak w kosmicznych jajach miał Lord Hełmofon, czy jak mu tam było. I potem biega i maluje sobie zbroję na czarno, żeby być bardziej angsty. I potem biega w tej zbroi z tym wielkim hełmem i strzela z oczu. I to kompletnie jest bez sensu. Jakby dlaczego? Dostał karabin, co ty zrobiłeś, człowieku? Ja tak siedzę i myślę, mam się z tego śmiać? Czy to ma być żart? Czy to jest na poważnie? O co chodzi? A druga scena, która była niesamowita, to w pewnym momencie, znaczy od początku wiemy, że matka bohatera gdzieś zaginęła, została stracona, ale nie wiadomo, czy tak naprawdę nie żyje, czy gdzieś żyje, więc wiemy, że żyje. I w pewnym momencie bohaterowie trafiają w pewne miejsce, gdzieś tam pod wodą, jakąś tam krainę, nieważne. I nagle przychodzi ta matka, ale ponieważ, nie wiem, twórcy filmu uznali, że to będzie lepsze, jak będzie zaskakujące, to ona wychodzi przebrana za rybę. I ja tak myślę, patrzę tak i widzę, że tak, okej, to jest człowiek przebrany za rybę. Inne ryby są w CGI zrobione, więc widzę, że to jest człowiek przebrany za rybę i myślę, okej, to pewnie jest ta matka, ale dlaczego ona się przebrała za rybę na spotkanie ze swoim dawno niewidzianym synem od wielu lat, nie?
Nie, ona się nie przebrała za rybę. Ona się nie przebrała za rybę, tylko twórcy filmu słusznie moim zdaniem doszli do wniosku, że kobieta, która sama mieszka gdzieś w jakimś odludziu w centrum ziemi z dinozaurami, no musi mieć jakiś, ja to potraktowałam, że to jest taka domowa zbroja i że ona jakby ma tutaj taką jakąś zbroję ze szczątków. Chyba lepsza Nicole Kidman przebrana za rybę niż Michelle Pfeiffer w Ant-Manie drugim, która spędziła w tym mikroświecie ileś tam lat, gdzie nic nie miała, a kiedy powróciła, to się okazało, że ma idealny makijaż, tak?
No, wiesz co, może to był jej genetyczny makijaż albo coś takiego.
Kobiety zaginione w różnych miejscach, które tracą wszystko, tak. Ale nie tracą makijażu.
Ale jest jedna rzecz, która znowu, przypomniałem sobie, że jest jedna rzecz, którą też muszę docenić, poza Jasonem Momoą, i to jest scena, w której bohaterowie wychodzą na plażę i zaczyna iść Pitbull Ocean to Ocean, czyli remix Toto Afrika, i to po prostu, jak to zobaczyłem, to jakby to było piękne, to było absolutnie piękne, jakby Pitbull jest zawsze dobry w rzeczywistości każdej, więc za to dziękuję. Ale ogólnie, jakby przede wszystkim problem jest taki, że nawet jeżeli w tym filmie były jakieś sympatyczne rzeczy, to po prostu to było tak, że te sympatyczne sceny były jakby otoczone tym, że siedziałem i się po prostu nudziłem. Bo wszystko to było dla mnie bardzo, bardzo, bardzo oczywiste. Jakby fabularnie było wszystko. Ja się w pewnym momencie zacząłem zastanawiać, czy to nie jest tak, że Willem Dafoe w tym filmie jest tym złym. Że to tak naprawdę on tam podpowiada coś temu królowi, że on jest podwójnym agentem. Bo uznałem, że okej, w tym filmie musi być jakiś twist. To nie może być takie super oczywiste, jak że wszystko jest dokładnie takie, jakim się wydaje. Ale potem się okazało, że nie, że wszystko jest takim, jak się wydaje. I to mnie strasznie nudziło. Nie miałem się do czego przyczepić jakby emocjonalnie. Nie miałem tego zaczepienia i strasznie się nudziłem i momentami byłem zażenowany, a w ogóle nie miałem tego poczucia, że się dobrze bawię, bo to jest tak głupie, że aż zabawne, więc niestety.
A ja się bawiłam dobrze i chciałabym wam jeszcze podpowiedzieć jedną rzecz, która moim zdaniem bardzo wpływa na oglądanie tego filmu. Kiedy będziecie oglądali taką scenę, w której Jason Momoa, a właściwie no Arthur, nasz bohater, Aquaman, spotyka... No właściwie krakena, czyli olbrzymiego potwora morskiego, to ten morski potwór mówi do niego kobiecym głosem. Ja oglądam ten film i myślę sobie, znam ten głos. No przecież znam. Co to może być za głos? Doczekałam do napisów końcowych, to jest Julie Andrews, czyli Mary Poppins.
No.
I wszyscy się strasznie śmieją, że Mary Poppins odmówiła cameo w nowej Mary Poppins, czyli w Mary Poppins powraca, ale nie odmówiła cameo w Aquamanie. Więc teraz już wiemy, co się dzieje z Mary Poppins na emeryturze. Zostaje krakenem. Znaczy, chyba tu się nie zgodzimy, bo chyba mamy bardzo różne podejście do tego filmu. Przy czym ja nie uważam, że on jest wybitny, więc spokojnie mogę przejść obok twoich narzekań i nie mam poczucia, że muszę tego filmu bronić za wszelką cenę. Ale jest taki film, którym się chyba zgadzamy, a jakbyśmy się nie zgadzali, to byłby koniec wiadomości. Znajomości. Czyli nowy Spider-Man Into the Spider-Verse.
Tak, Spider-Man był niesamowity, był... Zastanawiałem się, czy on może być tak dobry, jak dobrze się zapowiadał po zwiastunach. Okazało się, że tak, że jest tak dobry, nawet być może jeszcze lepszy niż się spodziewałem i wizualnie jakby nie był niesamowity, cała historia się bardzo fajnie zgrywała, jakby ten film praktycznie dla mnie nie ma wad żadnych i wręcz się obawiam tego, że część ludzi mogła ominąć go w kinie dlatego, że na przykład, nie wiem, nie oglądają animacji albo nie są zainteresowani animacjami komiksowymi czy cokolwiek, nie wiem. Wiem, że jest sporo ludzi, z którymi rozmawiałem, którzy w ogóle jakby ominął ich ten film. A to jest film, na który warto pójść chociażby ze względu na kwestie wizualne, bo jasne, to jest film zrealizowany za pomocą animacji komputerowej, ale jednocześnie zawiera takie elementy komiksowe, filtry komiksowe jakieś, albo wręcz sceny, które nagle nic tego niezwykłego mają pojedyncze jakieś klatki wrzucone z dodanymi rysunkami komiksowymi i wszystko to jest niesamowicie jednocześnie spójne i jakby dające radę, mimo że w pewnym momencie jak pojawiają się różne wersje Spidermana z różnych uniwersów, to każda z nich ma inną stylistykę graficzną, więc na przykład mamy Spidermana, to jest przedwojenny czy jakiś lat 50. ten
taki noirowy
który jest czarno-biały cały i tak dalej, mamy Spidermana jako dziewczynkę, która z robotem wyrwaną z jakiegoś anime, więc i to wszystko jakby występuje jednocześnie na ekranie i jakimś cudem wygląda naprawdę dobrze nadal.
Tak, a w ogóle to jest absolutnie niesamowite też, jak dobrze dobrano obsadę głosową. No, na przykład głosem noirowego Spidermana mówi Nicolas Cage, co jest w ogóle cudowne, natomiast tam jest taka postać Petera Big Parkera, czyli takiego alternatywnego Petera Parkera, alternatywnego Spidermana i ona jest animowana w pewien sposób i ogólnie ma pewien charakter, ale głos tej postaci daje Jake Johnson. Jake Johnson to jest aktor, który jest aktorem komediowym, grał w takim serialu New Girl, grał tam jednego z najlepszych bohaterów, jakie kiedykolwiek napisano do seriali obyczajowych. I to jest niesamowite, bo ja jakby znając karierę tego aktora i znając jego głos, doskonale wiedziałam, kim jest ten Spider-Man i to jest tak niesamowite, jak ten Spider-Man, ten Peter B. Parker pasuje do całej pozostałej kariery tego aktora, do tego, jak ten sam aktor się rusza i do tego, jak gra swoje postacie, że ja po prostu dawno nie widziałam tak przemyślanego castingu, jeśli chodzi o obsadę głosową i to jest tak fenomenalny wybór. A poza tym już jakby abstrahując od tego, jak fajnie to jest animowane i abstrahując od tego, jak dobrze dobrano aktorów, to jest po prostu bardzo zabawna, bardzo fajna historia, która moim zdaniem robi coś, co już w tym momencie wcale nie jest takie proste, czyli znajduje ten taki doskonały sweet spot pomiędzy taką całkowitą radością, wolnością, mruganiem do widza, jaką daje chociażby nawiązywanie do bardzo różnych komiksów, do bardzo różnych konwencji komiksowych, także do pewnych założeń odnośnie superbohaterów, a jakąś emocjonalną prawdą związaną z naszym głównym bohaterem, związaną z byciem superbohaterem, związaną z motywacjami zarówno i pozytywnych bohaterów, jak i negatywnych. Także to nie jest taki film, gdzie siedzisz, tylko się dobrze bawisz i się śmiejesz, ale jest taki, to też serial, taki film, w którym myślisz sobie, kurczę, gdyby 1/10 tych emocji, którą teraz czuję wobec bohaterów, pojawiła się na przykład, nie wiem, w tym Amazing Spider-Man z Andrew Garfieldem, to wcale by go nie zwolniono, tylko byłoby 10 następnych części. I to moim zdaniem jest niesamowite w tym filmie, że on to robi, doskonale łączy. No i jeszcze jedna rzecz, która mi się strasznie podoba, to nie jest film, który ci tłumaczy, na czym polegają komiksy, tylko on zakłada, że ty wiesz. I ja uwielbiam, kiedy kultura popularna traktuje mnie jako widza kompetentnego i już mi nie tłumaczy wszystkiego od A do Z, tylko mówi, wrzuć wrzucam cię do tego świata. Komiksy o Spider-Manie są od kilkudziesięciu lat na rynku. Dasz sobie radę.
Chris Pine gra tam też tego podstawowego, powiedzmy, Spider-Mana. Nie jest to jakaś duża rola, ale też był bardzo uroczy. I nie wiem, czy słyszałaś w ogóle kolędy i tak dalej, które są.
Tak, słyszałam, co cudowne.
Tak, żałuję, że tego nie słuchałem wcześniej, dlatego że w pewnym momencie w filmie jest powiedziane po prostu, że Spider-Man nagrał płytę z kolędami. I aktorzy, którzy występowali w tym filmie, faktycznie nagrali płytę z kolędami. Więc jest do słuchania na Spotify, więc polecam. Więc tak, Spider-Man bardzo polecam. Nie wiem, czy jeszcze jesteście w stanie gdzieś to zobaczyć w kinie, ale nadróbcie koniecznie, jeżeli nie, zwłaszcza, że zaczyna się, ten film ma zacząć serię filmową, to znaczy już jest zapowiedziany Into the Spider-Verse 2, czy jakkolwiek to się będzie nazywać, być może będzie miało inny podtytuł, i jest zapowiedziany też film z Spider-Gwen i innymi żeńskimi wersjami Spider-Mana, więc zdaje się, albo innymi żeńskimi superbohaterkami, więc fantastycznie, bo jeżeli te kolejne filmy będą tak dobre jak te, no to bardzo fajnie. Zdecydowanie lepiej idzie to Sony niż filmy ze Spider-Manem, które robili sami.
Ale to jest w ogóle też takie trochę niesamowite, to znaczy jakby, no bo Warner Bros. Produkuje animacje ze świata DC, które moim zdaniem są bardzo, bardzo fajne, są lepsze niż filmy aktorskie, no ale one są prosto do telewizji, prosto na DVD. I w sumie te animacje wszystkie poświęcone superbohaterom istnieją trochę tak na marginesie i nagle po prostu Sony wjeżdża z tym swoim filmem, który jest absolutnie fenomenalny, jest jakby znikąd, nie łączy się z niczym i po prostu rozbijają bank i prawdopodobnie rozbijają bank nie tylko serc widzów, ale także bank nagród, bo już jest Złoty Glob dla tego filmu, prawdopodobnie będzie Oscar, bo trochę takie są nastroje, więc i to jest takie niesamowite, bo Sony miał taki straszny problem z tym Spider-Manem, tak strasznie go nie umieli pokazać, a tu nagle robią coś tak dziwnego i o mój Boże, to gra, są zapowiedziane kolejne filmy, wszyscy się cieszą, po prostu ostatnie, nie wiem, 10 sekund po napisach, to jest po prostu moment, w którym człowiek czuje się tak totalnie spełniony. Więc to jest naprawdę niesamowite, że Sony się skapnęło po tych wszystkich próbach, prawda, i tym, że Spider-Man, prawda, jest trochę jak olimpiada, że jest taką rzeczą, która się pojawia cyklicznie, co 4 lata jest nowy, że im się nagle udało tak zupełnie z czapy zrobić coś tak fantastycznego.
Okej, więc to jest tyle od nas na dziś. Wróciliśmy z nowym sezonem, więc teraz już będziemy co tydzień, więc jeżeli tęskniliście, no to teraz będzie odwrotnie. Musicie się przyzwyczaić do tego, że jesteśmy. I miło, chciałem powiedzieć, że miło się was słuchało, ale to odwrotnie. To mam nadzieję, że wam było miło, a miło się do was mówiło. O, w ten sposób. Jesteśmy na Spotify od pewnego czasu. Jeżeli korzystacie ze Spotify i dla was to będzie najwygodniejsza forma, to sprawdźcie, wpiszcie sobie po prostu ZVZ w wyszukiwarkę na Spotify i na pewno do nas traficie. Jeszcze raz zapraszamy do naszego sklepu podsłuchane.pl/sklep. Sklep, gdzie między innymi jest ta specjalna 9-sezonowa koszulka, która będzie dostępna tylko teraz. I zajrzyjcie też na wszystkie inne nasze social media, na których wam wygodnie. Na podsłuchane.pl znajdziecie linki do wszystkich miejsc i też inne podcasty, które robimy. Jak zawsze prosimy o oceny w iTunes i recenzje. Jeżeli nie robiliście tego do tej pory, to będzie nam bardzo miło, jeżeli coś zostawicie, coś napiszecie. No a poza tym piszcie do nas, o czym moglibyśmy wam opowiedzieć w tym zbliżającym się sezonie. Mamy adres zvz@podsłuchane.pl. Odbieramy wszystkie maile. Pewnie za jakiś czas zrobimy sobie odcinek, gdzie będziemy na nie odpowiadać, a tymczasem miło było powrócić w ten sposób. Bardzo fajnie, brakowało mi nagrywania, więc teraz będziemy nagrywać to non-stop, więc przyzwyczajcie się.
Tak, po prostu nie będziemy spać, nie będziemy jeść, tylko będziemy do was mówić.
Tak.
Dobra, to w takim razie do usłyszenia za tydzień i pa, pa.
Trzymajcie się.
Jeżeli chcecie posłuchać więcej podcastów, to koniecznie wpadnijcie na stronę podsłuchane.pl, gdzie znajdziecie inne nasze produkcje, na przykład prowadzony przeze mnie podcast popkulturalny Myszmasz. Thank you.